Czym jest, a czym nie jest traktat Sztuka Wojny? Sekcja. Dosłowne tłumaczenie tytułu traktatu. Reguły zarządzania armią mistrza Suna. Sun Zbingfa. Tak brzmi tytuł traktatu znanego nam pod tytułem Sztuka Wojny. Sun Zi to mistrz Sun, jego domniemany autor. Tytuł traktatu skracany jest czasem, zgodnie z chińską praktyką, do mistrz Sun. Podobnie jest z traktatem Mencjusz, Mongzi czy mistrz Guan, Guangzi. Zauważmy różny sposób spolszczenia, czy też szerzej westernizacji zapisu nazwisk rodowych i nazwy rangi mistrz. Mencjusz, po angielsku Mencius, podobnie jak Konfucjusz, zawiera już w sobie mistrza. Mistrz Guan nie, byłoby Guancjusz. W języku polskim poprawne, choć niepraktykowane, jest nazywanie Konfucjusza mistrzem Kong. Fraza mistrz Konfucjusz byłaby przejawem błędu wynikającego z niewiedzy o języku, z którego pochodzi imię. Przypis. Dodatkową komplikacją jest to, że imię mistrza Konga zapisuje się w HRL za pomocą trzech znaków. Konfudzy. Cząstka fudzy to tytuł grzecznościowy używany m.in. przez ucznia wobec jego mistrza lub nauczyciela. Na marginesie, takim błędem rzeczowym i jednocześnie językowym jest polskie słowo konfucjanizm, które sugeruje, że twórcą tego systemu społeczno-politycznego jest Konfucjusz. Był on jedynie kompilatorem, który usystematyzował doktrynę i zaproponował w formie spójnej wizji zarządzania państwem i społeczeństwem, znanej pod nazwą Szkoły Konfucjańskiej, po chińsku Rudzia. W języku polskim nie przyjęło się ścisłe przestrzeganie praktyki rozróżniania, czy chodzi o księgę będącą kompilacją nauk danego mistrza, czy też o samego mistrza. Ja sam, pouczony, dzieło zapisuję jako Mengzi, pisane razem i pochyloną czcionką, a imię autora Mengzi, czyli nazwisko rodowe i tytuł mistrza. Prawidłowym zapisem fonetycznym chińskiego znaku mistrz jest ZI, czytaj dzy. Taki zapis zgodny jest z regułami transkrypcji Hanyu Pinyin, która obowiązuje jako jedyny standard zapisu fonetycznego od 1981 roku, także w Polsce. Zapisy takie jak tsu lub tsu, to znaczy tsu i tzu, są reliktami wcześniejszych rozwiązań, szczególnie widocznymi w książkach tłumaczonych z języka angielskiego. Należy ich w miarę możliwości unikać. Cząstka bingfa, czyli dwa ostatnie znaki tytułu, to reguły wojowania. To właśnie reguły są najbliższym odpowiednikiem chińskiego fa. Według słownika języka polskiego PWN reguła to m.in. zasada postępowania ustalona przez kogoś lub przyjęta na mocy zwyczaju lub formuła wyjaśniająca jakiegoś zjawiska. Znak bing to żołnierz lub armia, rozumiana jako zbiór ludzi. W języku chińskim istnieje bowiem znak wu, który tłumaczymy jako broń lub związany z użyciem sił zbrojnych. Przypis. Słowo metoda to świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Regule więc bliżej do osiągniętej jakimś kolektywnym wysiłkiem procedury. Koniec przypisu. Przypis. Podobieństwa i różnice znaczenia są interesujące, na przykład o ile w bingqi, czyli uzbrojenie, broń, dosłownie narzędzie używane przez żołnierzy, to broń w odniesieniu do klasy przedmiotów stosowanych w działaniach militarnych będzie już łuci, będzie desygnować egzemplarz jakiejś broni. Koniec przypisu. Sekcja. Jawny temat traktatu. Mając już pełne rozeznanie co do poszczególnych składników tytułu traktatu, możemy pokusić się o zaproponowanie jego opisowej nazwy. Będzie to reguły zarządzania i używania armii. Niejako sprowadzając zawartość traktatu do tematów przewodnich omawianych w jego treści, ten powyższy tytuł zawiera w sobie. Po pierwsze, reguły budowania armii, wyznaczania dowódcy i rekrutowania szeregowych żołnierzy, zapewnienie zaopatrzenia i wsparcia ludności państwa, które inwestuje w wystawienie armii. Drugie, reguły budowania świadomości sytuacyjnej w zakresie tego, jak środowisko operowania armii wpływa na jej siłę i zdolność bojową. Tutaj mistrz Sun proponuje też fenomenalnie użyteczną koncepcję budowania przemożnej siły, czyli mocy. Patrz rozdział 5 traktatu. Kolejne. Filozofię realizowania celów politycznych za pomocą narzędzia, jakim jest armia, inaczej siła zbrojna. Kolejne. Protonaukowy sposób ważenia szans na zwycięstwo przez kalkulowanie zestawu parametrów siły państwa i armii. Sposób ten był alternatywą dla opierania się na wróżbach i omenach, a ogólnie na sprzyjaniu lub niesprzyjaniu sił nadprzyrodzonych oraz cykli natury. Sun Zi jest prekursorem metody naukowej. Po ostatnie, Wytyczne co do zawiłości ludzkiej natury, m.in. spostrzeżenia co do uwikłania użycia siły w etykę, co wchodzi w paradę wspomnianym działaniom. Co nie wynika wprost z tytułu, a jest kluczowe, to obserwacja, że cały traktat to podręcznik przetrwania napisany dla władców państw. Z bezbłędną celnością wyłapał to profesor Zapałowski, podsuwając cytat, który w towarzystwie innego spostrzeżenia, życie to ciągła walka, w sparafrazowanej formie dominacja to przetrwanie, trafił na okładkę tego tomu. Sam Sun Tzu w pierwszym zdaniu traktatu pisze o tej kwestii wprost. Toczenie wojen to dla państwa sprawa życia i śmierci. Sekcja. Traktat jako studium ludzkiej natury. Jesteśmy uwikłani w wojnę i konflikty, gdyż wojna to część życia, a nie skaza natury ludzkiej. Tak stwierdziła Oriana Fallaci. Wojna to konfrontacja dwóch przeciwstawnych ludzkich woli. Zwycięstwo i dominacją w wojnie, a ogólnie praktycznie w każdej ludzkiej interakcji, uzyskuje się wykorzystując trudne do zważenia słabości i siły ludzkiej duszy. Wojny i konflikty toczą ludzie. Pierwszorzędnym celem jest więc oddziaływanie na umysł przeciwnika, na jego system motywacji. Tak pojmowana sztuka wojenna okazuje się w swojej istocie gałęzią psychologii. Tak rozumiał wojnę Clausewitz, tak rozumiał ją Sun Tzu. Sekcja. Traktat jako podręcznik amoralnego pragmatyzmu. W traktacie napotkamy zdanie: posługiwanie się armią jest drogą Gwei. Ta fraza traktatu zwykle jest tłumaczona jako wariacja na temat wojna to sztuka wprowadzania w błąd albo inne podobne zdania. Jednak wyjątkowo pojemny termin Gwei oznacza wszelkie naruszenie harmonii i obyczajów, w tym jawności działania. Sun Tzu tym stwierdzeniem przyznaje, że para się amoralnym pragmatyzmem, w którym wszelkie ograniczenia moralne są przeszkodą w osiągnięciu zwycięstwa. W grze o przetrwanie, na wojnie i w miłości wszystkie chwyty są dozwolone. Sekcja. Podręcznik budowania świadomości sytuacyjnej. Świadomość sytuacyjna to fundament zdolności do błyskawicznego dostosowania się do zmiennej sytuacji. To nie tyle zespół czynności, ile nawyk aktywnego poszukiwania czynników zagrożenia lub po prostu czynników, które mogą mieć wpływ na decyzje i podjęte akcje. Dla armii szykującej się do konfrontacji z przeciwnikiem, systemem świadomości sytuacyjnej są konni zwiadowcy, podjazdy kawalerii, doniesienia szpiegów, satelity obserwacyjne, drony zwiadowcze i te elementy tzw. łańcucha zabijania, po angielsku kill chain, które dostarczają informacji co, kiedy i jak zaatakować. Jako metodę podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem wojen, Sun Tzu proponuje narady wojenne, gry wojenne i zliczanie przewag. Zastosowanie zdefiniowanych precyzyjnie pakietów parametrów siły bojowej i potencjału oponentów. W okresie jego życia takie narady określano jako kalkulacji w świątyni, po chińsku miaosuan. Mistrz zaleca budowanie modeli mentalnych sił obu stron na podstawie zliczania liczebności wojsk, morale ludności przeciwnika, wielkości gospodarki, a więc i potencjału do prowadzenia wojny. Stwierdza przy tym, że dobrze przeprowadzone ważenie przewag pozwala mu na skuteczne przewidzenie wyniku wojny. Sekcja. Sztuka czy nauka? Traktat jako dzieło protonaukowe. W 2016 roku Polską Akademię Obrony Narodowej zastąpiła Akademia Sztuki Wojennej. Czy prowadzenie wojny to sztuka czy nauka? Czy przewodzenie ludźmi to sztuka czy nauka? Czy zarządzanie obroną państwa to sztuka czy nauka? Clausewitz w swoim traktacie twierdził jasno: dowodzenie armiami i toczenie wojen to sztuka. Tytuł traktatu, jak już powiedzieliśmy, do oryginału ma się nijak. Ale mistrz Sun, zdaje się, wojowanie także rozumiał jako sztukę. Sztukę zmyślnego oddziaływania na wolę i decyzję przeciwnika. Aby osiągnąć w tych umiejętnościach poziom mistrza, wiedza i trening nie wystarczy. Potrzeba finezji, wyczucia, szóstego zmysłu i duszy artysty. Co w nabywaniu umiejętności jest kluczowe? Ciężka praca i samodyscyplina? A może bardziej wrodzone zdolności kognitywne, m.in. IQ? A może środowisko społeczne oraz zakumulowane przez pokolenia zdobycze kultury, generujące mniej lub więcej jednostek mających predyspozycje do bycia ludźmi kompetentnymi? Odpowiedzi na te pytania udziela i Sun Tzu, i Clausewitz. Odpowiedzi widzimy w świecie, który nas otacza. Obie zdolności, mistrza, czującego i dostrajającego się do obiektu swojego oddziaływania oraz naukowca, należy połączyć i uzyskać synergię mistrza oddziaływania na bieg rzeczy. To inaczej ten, który osiągnął oświecenie i potrafi zaprząc bieg zdarzeń i aspiracje innych ludzi do swoich własnych celów. Sprawą świetnie puentuje spostrzeżenie Napoleona. Cytat: lubię generałów, którzy mają szczęście. Koniec cytatu. Sekcja: traktat manifestacją chińskiego postrzegania natury świata. Traktat Sztuka Wojny jest głęboko zintegrowany z tradycyjną chińską kosmologią i wizją rzeczywistości proponowaną w Księdze Przemian. Jest emanacją, przejawem postrzegania świata i porządku rzeczy, w myśl którego dzieje się wszystko, co się dzieje. Cytat: Dao to bezosobowy ład rządzący wszechświatem, jego podstawowy mechanizm oraz wszystkie ukryte i jawne prawidła. Wydarzenia dają się przewidzieć dzięki temu, że są to powiązane ze sobą przejawy dynamicznej równowagi przeciwieństw. Słynna Księga Przemian jest instruktażem obserwacji, ale też wpływania na wszechświat. Dostrzec oscylację wszelkich zjawisk i stać się ich częścią, to zrozumieć nienazywalne Dao. Dla tych, którzy dostąpią takiego oświecenia, którzy widzą, że we wszystkim można znaleźć kiełkujące lub ukryte przeciwieństwo, przeszłość i przyszłość są otwartą księgą. Koniec cytatu. Postrzeganie zdarzeń i działanie w synchronizacji z nimi jest oznaką, że ktoś osiągnął oświecenie. Po chińsku de dao. Osiągnąć pojąć dao. Eksplorowanie pól semantycznych słów języka chińskiego zawierających znak dao jest zajęciem owocującym w liczne prowokujące zadumę spostrzeżenia. Fizyka jako nauka to wuli, tłumaczona przez rozmaite słowniki jako przyrodzony porządek rzeczy, po angielsku innate laws of things, albo prawa natury, po angielsku laws of nature. Ma to posmak zachodniej filozofii eksperymentalnej, etykietki fizyki funkcjonującej do połowy XX wieku. Dosłownie słowo wuli można przełożyć na logikę rzeczy materialnych. Słowo daoli, połączeniem dao i li, czyli logiki, da się przetłumaczyć jako porządek i logika. Słownikowe, potoczne znaczenie tego słowa to sens, po angielsku reason albo sense, jak w zdaniach he speaks reason i it makes no sense. To też racjonalność, ale dalej jest też prawda, zasada. Prawda. Prawdą definiuje się jako zgodność sądów z faktycznym stanem rzeczy. Ale wspomnijmy tu dalsze fazy cyklu OODA. Przez analogię zgodność między zamierzonym skutkiem stosowanej reguły bądź procedury działania, a rzeczywistością, na którą oddziaływanie jest wywierane, możemy nazwać skutecznością. W dorobku zachodnim istnieje cała dziedzina zwana prakseologią, która uczy sztuki skutecznego działania. Jej chińskim odpowiednikiem jest koncepcja Wuwei, wyjątkowo myląco tłumaczona jako doktryna niedziałania. To biegłość w minimalizowaniu wysiłku celem dostrojenia swojej ingerencji do natury i logiki wszystkich zdarzeń. Sekcja. Zgodny z Dao tytuł traktatu Sztuka Wojny. I tu dochodzimy do sedna. Starożytny traktat wojskowy Sztuka Wojny to traktat o sztuce skutecznego działania. O dostrojeniu się do sytuacji i wywarciu korzystnego dla siebie wpływu. Traktat Sztuka Wojny jest zastosowaniem praktycznym reguł skutecznego oddziaływania na świat w odniesieniu do wąskiego ich wycinka, do zarządzania armią i prowadzenia wojen. Tytuł traktatu, jeśli ukuć go na podstawie powyższego wywodu, mógłby brzmieć: reguły mistrza Suna do budowy armii i posługiwania się nią. A co będzie, jeśli pozbędziemy się kontekstu armii z tego obrazu mentalnego? Tytuł mógłby wtedy brzmieć: filozofia to od filozofii eksperymentalnej, zgłębiania natury rzeczy, budowania instrumentów oddziaływania na ludzki umysł i reguły praktycznego ich zastosowania. Spójrzmy teraz na okładkę, na podtytuł tej książki. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń. Zgadza się? Chińską wersję innej propozycji tytułu niniejszego tomu, Cuochanzhi Dao, dosłownie zasady prowadzenia wojen, możemy podziwiać w postaci kaligrafii na stronie 50. Sekcja. Wersje traktatu, uwagi redakcyjne i wskazówki dotyczące konwencji przekładu. Wśród rozlicznych wydań chińskojęzycznych, które zestawiłem ze sobą szukając rozstrzygnięć co do znaczenia słów i tez traktatu, za podstawowe jest uznawane Sztuka Wojny i uwagi 11 uczonych. Choć ten potężny tom we współczesnych wydaniach opatrzony jest wyczerpującymi komentarzami, to podczas prac nad przekładem korzystałem z konsultacji specjalistów od języka klasycznego i literatury starożytnej na Tajwanie. Nieoceniony wkład wniosła profesor Ke Shu Lin, której składam w tym miejscu osobne podziękowania. Inną częścią pracy było zapoznanie się z dziełem profesora Li Linga, Studia dawnych tekstów traktatu Sunzy. Beijing University Press, Pekin, 1995, na którym swój przekład oparł Krzysztof Gawlikowski. Identyfikuje on tę wersję tekstu źródłowego jako pochodzącą z epoki Han oraz kilkoma wydaniami akademickimi dostępnymi na Tajwanie. Częścią pracy nad przekładem było zapoznanie się z najwartościowszym dorobkiem tłumaczy zachodnich, w tym polskich. Za inspirację oraz podstawę do licznych porównań wariantów przekładu w przypisach wybrałem trzy. Roger Ames, Sun Tzu and the Art of War, Nowy Jork, 1993. Ralph D. Sawyer, The Seven Military Classics of Ancient China, Nowy Jork, 2007. Oraz Gawlikowski Krzysztof, Księga Mistrza Suna, nieopublikowany KPS. Sekcja. Traktat Sztuka Wojny Sun Bina i zaginione fragmenty traktatu Sun Wu. W 1972 roku, w czasie prac budowlanych w prowincji Shandong, odkryto deszczułki bambusowe zawierające, oprócz innych starożytnych ksiąg, nieznaną wcześniej wersję sztuki wojny, która zawierała około 30% więcej znaków niż wersja dostępna nam od 2000-leci. Znaleziono też obszerne fragmenty zaginionego w starożytności traktatu potomka mistrza Suna, Sun Bina. Odkrycie pozwoliło nieco uporządkować i zweryfikować naszą wiedzę o domniemanym autorze traktatu. Nieco, gdyż nadal nie mamy twardych dowodów na to, że mistrz Sun był postacią historyczną, faktycznie żyjącą. Odkrycie pozwoliło poznać historię powstawania traktatu, który według ustaleń badaczy jest dziełem pisanym i kompilowanym przez kilka pokoleń posiadaczy kolejnych kopii księgi. Pozwoliło też ostatecznie potwierdzić, że traktat Sun Bina jest księgą odrębną. Odnalezione w roku 1972 fragmenty obu traktatów, ale też i te odnalezione w 1978, nie wnoszą żadnych istotnych nowości w filozoficzną i merytoryczną wizję sztuki wojny. Zostały więc przeze mnie pominięte. Zawierają za to szereg anegdot historycznych, z których te użyteczne i wartościowe zostały należycie omówione w książce 36 forteli. Z przekładem dwudziestowiecznych znalezisk na język angielski można się zapoznać w znakomitym dziele Rogera Amesa pod tytułem Sun Tzu – The Art of Warfare, które było jednym z ważniejszych zasobów, na których wsparłem się w mojej pracy. Sekcja. Oderwany od przygodnych okoliczności sposób opisywania prawideł w traktacie. Chiński język klasyczny nie przenosi niektórych informacji, a więc każdy przekład sprawia, że tłumacz musi dodawać coś od siebie. Czasem jest to bardzo dużo. Na problemy natykają się nie tylko tłumacze na język zachodni, a zwłaszcza fleksyjny, ale też rodowici Chińczycy, gdy przekładają traktat na kod kulturowy i język sobie współczesny. Osoby trudniące się przekładaniem słów, jednostek znaczenia, strasznie mi się podoba ta nazwa ogólna, z jednego języka na drugi, czasem muszą dodawać coś od siebie, albo coś z języka docelowego. W języku angielskim słowo cook, czyli kucharz, nie pozwala określić płci osoby. Trzeba przyjmować cokolwiek. Gdy brak kontekstu, tłumacz może być bezradny wobec słowa ship. Statek to czy okręt? W traktacie Sztuka Wojny sprawa idzie jeszcze dalej. Raz, starożytny język chiński jest bardzo nieostry. Daje bardzo szerokie pole do interpretacji. Zakres znaczenia silnie zmienia się pod wpływem kontekstu. Dwa, autor traktatu czyni zabiegi mające oderwać zasadę postępowania zgodną z niewyrażalnym Dao od konkretnego zastosowania danej porady w sferze wojskowości. Tę nieoznaczoność widzimy m.in. w rozdziale 11, wers 22. Traktat ma za czytelnika docelowego i władcę państwa, i wodza naczelnego armii. Stąd zamiast dowodzić, mamy często rządzić lub zarządzać. Ale czyż armią też się nie rządzi lub zarządza? W języku chińskim w słowach rower, samochód osobowy, ciężarówka, rydwan występuje znak che, który jest rodzajem nazwy ogólnej dla pojazdu kołowego. Nieco podobnie jest z frazą poproszę o sztućce, wypowiadaną w restauracji. Komuś, kto posługuje się zachodnim kodem kulturowym, będzie chodziło o nóż, widelec i łyżkę, zależnie od sytuacji. W Azji Wschodniej położą mu przed nosem pałeczki. Język potoczny nie idzie dalej, ale gdy klientowi restauracji zabraknie słowa sztućce, to jeśli powie narzędzia, nawet bez dojedzenia, zostanie zrozumiany. I tak właśnie jest z językiem traktatu. Ucieka on nie tyle w sfery enigmatycznej poezji, ile ku niewyrażalnemu Dao, ku prawom naturalnym, oderwanym od wszelkich, czysto sytuacyjnych wariacji ludzkich spraw. Palca, którym mędrzec wskazuje na księżyc. Student traktatu przekłada go podwójnie. Na własny kod kulturowy i na w danej chwili potrzebny mu kontekst sytuacyjny, niekoniecznie wojskowy. Takie właśnie wpół mistyczne, oderwane od języka, będące sztuką natchnioną, postrzeganie prawideł wszechświata miał na myśli Einstein, opisując swój bezjęzykowy sposób myślenia. Zobacz strona 31. Cytat. Bardzo rzadko myślę słowami. Jakaś myśl mnie nachodzi i mogę spróbować wyrazić ją w słowach później. Koniec cytatu. Traktat i prawidła, które zawiera, można poczuć. Dostrzec ich pulsowanie. Nowy sposób patrzenia pozwoli zobaczyć, jakimi skutkami brzemienne są przyczyny. Rozgrywać swoje gry i ambicje. Dostroić bieg rzeczy do własnych potrzeb i własne potrzeby do biegu rzeczy. Wirtuozi oddziaływania kształtują los milionów, a ci, podlegli sile odwiecznych praw, są pionkami w grach toczonych przez wielkich, dla i przez których sztuka wojny i podobne traktaty są czasem pisane. Takich właśnie gromowładnych ludzi, a konkretnie Napoleona, miał na myśli w wieku brązu poeta Lord Byron. Cytat. Którego grą były królestwa i którego stawką trony, którego stołem ziemia, którego kośćmi do gry kości ludzkie. Koniec cytatu. Taoistyczni filozofowie głosili, że Dao, czyli naczelna zasada wszechświata, którą pokrótce opisaliśmy na stronie 44, jest niewyrażalna. Cytat. Dao, o którym można mówić, nie jest prawdziwym Dao. Koniec cytatu. Traktat Sun Tzu jest tak blisko Dao przy przekazywaniu wiecznych prawideł sztuki skutecznego działania, jak to tylko możliwe. Z tej właśnie przyczyny jeden z traktatów chińskich cytowanych dalej na kartach tej książki, strona 196, głosi, cytat, potemuż właśnie reguł sztuki wojny zmienić nikt nie zdoła, choćby i przez 10 tysięcy pokoleń. Koniec cytatu.